Proszę się, zwracam do słuchaczy, ale najpierw do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Panie, proszę Cię, aby to, co ewentualnie mam do powiedzenia, przemieniło moje serce, przemieniało moje serce i było jakimś impulsem do przemiany, do przygotowania wielkopostnego dla wszystkich tutaj zebranych szlachetnych księży. Drodzy bracia kapłani, kiedy kilka chyba tygodni temu napisał do mnie ksiądz kanclerz czcigodny z tą propozycją, to najpierw jako taki już tradycyjny, powiedzmy, ksiądz wiekowy i profesor, no najpierw pomyślałem: Boże, już mam tych zobowiązań mimo wieku takiego, może nie, a poza tym, czy ja trafię do tylu księży innej diecezji, których część znam, pozdrawiam serdecznie tych, których znam, ale przecież nie znam tak dobrze duchowości, problemów, może nawet niepokojów waszych bracia, bracia, jak znam w naszej diecezji płockiej, z której pochodzę. Ale potem szybko przyszło, no poza miłym zaproszeniem księdza kanclerza, taka refleksja, która przychodzi mi: słuchaj, podziel się z tymi braćmi tymi niepokojami, tymi nadziejami, które ciebie w tej sytuacji tego kościoła naszego, polskiego, nie tyle gnębią, co dotykają. No i mówię, zobaczę, czy tych kapłanów innych także dotykają te same niepokoje i te same nadzieje. Dlatego wymyśliłem te trzy tematy. Streszczam tylko po jednym zdaniu. Pierwsza wczoraj konferencja, czy w ogóle to ten nasz pobyt, był pod takim hasłem, jeśli można je krótko nazwać, miłosierdzie a sprawiedliwość. A to dlatego, że mnie po prostu boli i martwi czasami ta nieumiejętność naszego, czy naszych, czy może i moja, może i wielu naszych braci, pogodzenia sprawiedliwości i miłosierdzia w obecnych czasach w naszej rzeczywistości kapłańskiej i kościelnej. No, typowy przykład to jest ten taki pozorny, mi się wydaje, ale przez wielu przeżywany, nie tyle spór, co pewna sprzeczność między miłosierdziem a sprawiedliwością wobec ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. To przecież jest typowy dylemat. Ja znam w Polsce kapłanów, którzy idąc za duchem papieża Franciszka rozgrzeszają ludzi, towarzyszą im aż tak daleko, że rozgrzeszają. Sam nigdy na to bym się nie zgodził. Brałem udział w wielu dyskusjach i sympozjach, które próbowały połączyć papieża Franciszka, jego naukę o rodzinie, a zwłaszcza o stosunku do braci i sióstr żyjących w tych związkach, z Janem Pawłem II, świętym Janem Pawłem II, który familiaris consortio przecież wykazywał tyle współczucia, tyle empatii, jeśli chcecie, po ludzku, po świecku mówiąc, że już dalej nie można iść, ale zatrzymał się przed możliwością sakramentalnego rozgrzeszenia. To jest typowy przykład, jak pogodzić, jak rozumieć sprawiedliwość, która jest na straży pewnej tradycji dogmatycznej, pewnego związku nierozerwalnego trzech sakramentów Eucharystii, pokuty i kapłaństwa, no z miłością, z miłosierdziem, z współczuciem. Nie będę powtarzał tego, co z duńskiej woli żeśmy próbowali na ten temat i inny, bo jeszcze inne tam. Dzisiaj takich dylematów, które są powiązane ze sprawiedliwością i miłosierdziem, jest dużo w naszym Kościele. Ja dobrałem tutaj jako patrona, właściwie nie dobrałem, ale sam się narzucił. Nawet jadąc z duńskiej woli nie przypuszczałem, no bo szukam zawsze, jak mam jakieś kazanie od papieża Franciszka, nauczyłem się, że dobra homilia, przepraszam, tutaj u was są wybitni homileci, powinna mieć, papież Franciszek mi powiedział, jeden temat, jeden obraz, i jedno uczucie. No to temat wymyśliłem, sprawiedliwość, ciemność. Okazuje się, że obraz to przyniosło życie. Nawet nie wiedziałem, że w Zduńskiej Woli będę pierwszy raz w bazylice, gdzie święty Maksymilian Kolbe odprawiał mszę świętą prymicyjną i tak dalej. Potem pchaliśmy do Konina wczoraj i znowu pierwszy raz jestem w kościele, który jest, jak powiedziano, pierwsza parafia, czy pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe. To ja mówię, Boże, czy to przypadek? Już nie wierzę w moim życiu w przypadki. To nie jest przypadek. To jest przecież postać, która doskonale ilustruje, jak łączyć sprawiedliwość, ile on tych regulaminów napisał, jak on tych zakonników swoich trzymał krótko, jak on dążył do sprawiedliwości. Już nie będę powtarzał, ale z drugiej strony przyszedł obóz, przyszedł gajowniczek i dzisiaj jest dla nas wzorem miłosierdzia. To był pierwszy, Zduńska Wola. Potem Konin nam przyniósł temat inspirację papieża, nie tyle papieża, tak, Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego dla naszego dzisiejszego życia, dla naszego życia w Kościele. Ponieważ jestem zwolennikiem, żeby wspominając tych wielkich mężów stanu, akurat jeden z nich, obaj są nam bliscy, a wam, bracia kapłani, są bliscy obaj także, ale kardynał Wyszyński to jest z waszej krwi nie ma. Wyście z niego tu wszyscy, tutaj, te mury, to Ateneum i wiele innych. To przecież on tutaj żyje. To był w Koninie obraz, postać, która mnie pozwoliła myśleć, zastanowić się może krótko nad czymś. Z jednej strony nad dumą. Ja jestem dumny, że jestem małym naśladowcą tych wielkich mężów. Jak się o nich czyta, jak się większość kapłaństwa mojego, to przecież byłam w cieniu kardynała Jana Pawła II. Myślę, że wielu tutaj z nas to może o sobie powiedzieć. Ale także ja jeszcze pamiętam doskonale prymas. Możemy być dumni, to można na poziomie ich nauki, na poziomie ich duszpasterstwa, na poziomie ich przewidywania, błyskotliwości czegokolwiek. Tacy mężowie się nie pojawiają łatwo i często. I za to, że oni prowadzili nas, byli tu u podstaw tego, co my dzisiaj żyjemy, to jest dumni. Ale z drugiej strony mnie boli, albo właściwie może pomijmy to, że mnie boli, to jak przekuć tę dumę na lekarstwo dla dzisiejszego kryzysu naszego Kościoła. Jak zrobić, bracia kapłani, że i w Zduńskiej Woli, i w Koninie, i tutaj staje tylu, setki tak naprawdę, takich księży. Nie chcę wam tu komplementów mówić. Nie ma księdza biskupa, to nie muszę mówić komplementów. Ale to przecież jest potęga. A jeszcze jeśli spojrzymy na Polskę, to ten Kościół organizacyjnie, personalnie, a myślę intelektualnie, nie jest słaby. A dlaczego nasze seminaria tak opustoszały? Ja myślę o płockim. 20 paru alumnów. A były czasy, miałem przyjemność być lektorem, gdzie na jednym kursie było 50. Dlaczego nasze kościoły opustoszały, gdy chodzi o młodzież? I wszyscy radzą. Rozmaite konferencje. Pytam się siebie, nie to boli. Ja po prostu nie chcę powiedzieć, że dostanę depresję, bo może już nie dostanę. Ale czy was to nie boli? Czy ten ból nie podpowiada wam jakichś sposobów rozwiązania? Nie wiem, ja nie wymyśliłem tak wczoraj z tego Koninie takiego łatwego rozwiązania. Ale przynajmniej wiem jedno, że powinniśmy szukać. Póki jeszcze jest czas. Owszem, może Pan Bóg nam dopuścił ten kryzys, bo to także jest szkoła życia. za nasze grzechy, za naszą pychę. Może Pan Bóg chce wykrzesać z tego lamentu, że tak powiem, niektórych z nas. Wykrzesać nowych świętych kapłanów, nowych świętych świec. Bracia, i teraz dzisiejszy dzień, i wczoraj właśnie towarzyszył nam, przynajmniej mnie, kardynał Wyszyński. Pytałem dlatego siebie i tamtych braci, co on by dzisiaj zrobił? Jaki on by program duszpasterski wymyślił? Podejrzewam, że nie powtarzałby katechizmu Kościoła katolickiego jako program duszpasterski. A tak to się dzieje w tej chwili. Przecież można wziąć sakramenty po kolei, przykazania. No i to jest program duszpasterski. Porównajcie wielkonowenne tysiąclecia z programami dzisiejszymi. Tam to układał wielki człowiek, który rozumiał Kościół, ale także socjolog, przedstawiciel katolickiej nauki społecznej, człowiek, który tutaj przed wojną zakładał związki zawodowe, chociaż go oskarżali o to, że jest lewicowcem. Człowiek, który wiele rzeczy zrobił jako prorok. Drodzy bracia, dzisiaj przyszedł czas, żeby odpowiedzieć, jak zawsze proszę księdza kanclerza o to, żeby dzisiaj się patrzymy tak oko w oko, bo nie będę nawet patrzył na swój zegarek, żeby wydobyć kilka myśli tu przed Panem Jezusem wystawionym z tego, co jest naszym chlebem codziennym, w naszej Eucharystii, z naszego celebrowania Eucharystii, przeżywania. Oto wielka tajemnica wiary. Inspiracje dla życia kapłana, kapłańskiego, a także kościelnego. Wiecie doskonale, że papież, który po 50 latach swojego kapłaństwa napisał dary, tajemnice, bardzo prosto, to już był, jeśli tak można powiedzieć, człowiek w podeszłym wieku, ale co mnie urzeka, jak czytam opis jego kapłaństwa? Tu każdy z nas mógłby, nawet jak ma 20, 15 czy 10 lat kapłaństwa, to powinien sobie zastanowić, jak on by opisał swoje kapłaństwo. Ja często o tym myślę. Podoba mi się Ojca Świętego, który opisywał swoje kapłaństwo, zauważcie, związane z konkretnymi ludźmi, z klimatami, kościołami, nawet swoją rodziną, swoimi Wadowicami. I my im dłużej żyjemy w naszym kapłaństwie, to myślę, że tak też patrzymy na swoje kapłaństwo. Jako rzeczywistość, która została w nas zainicjowana przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale zainicjowana w konkretnym prochu ziemi, w konkretnym skrawku ziemi, w konkretnej parafii, rodzinie, gdzie tak, a nie inaczej pachniały jaśminy, jakieś myśli, tak, a nie inaczej wyglądał świat. Drodzy bracia, jeśli mówimy dzisiaj po każdej, w każdym mszy świętej, oto wielka tajemnica wiary, to sens kapłaństwa nam się kojarzy z boskim wezwaniem, z boskim powołaniem, z boską łaską, z ofiarą Jezusa Chrystusa, która się ukonkretnia w tej ziemi. I najprawdopodobniej dlatego, że wyrośliśmy. Często się zastanawiam, dlaczego ja zostałem powołany. Do tej pory nie wiem. Wiem, dlaczego do wojska mnie wzięli, to wiem. Nie wiem, dlaczego niektórych nie wzięli. Z naszego kursu było 20 paru, dostało karty wezwania, a tylko 5 nas poszło. Ja poszedłem jako jeden z tych osiołków, nie zastanawiałem się, dlaczego inni nie poszli. Dopiero jak po latach, teraz starzy księża, pytam się, Kaziu, a dlaczego ty nie poszedłeś? A, bo ja miałem księdza patriotę znajomego. A, bo ja miałem dojście do kapelana. Chumeński się chyba nazywał. Taki był jezuita, który z czasów komunistycznych był tam w tych strukturach. To ja wiem, dlaczego teraz niektórzy nie poszli, a niektórzy poszli. Natomiast dlaczego mnie Pan Bóg powołał, mimo moich wątpliwości, mimo moich niedoskonałości? Ale dzisiaj, jak po latach próbuję to odczytać, to kochani, trzy mi się jawią przynajmniej jako zadania, wyniki zadania z tej wielkiej tajemnicy wiary. Ja widzę, że Eucharystia, ale także i kapłaństwo, albo kapłaństwo złączone z Eucharystią i karmiące się codziennie Eucharystią, pozwala mi, ja się posługuję już w skrócie, ponieważ czas bardzo szybko biegnie. Nie? Ile minut jeszcze, ojcze?
10.
O, to 10 minut to jeszcze damy radę. Otóż posługuję się dwiema encyklikami. Jedna chyba adhortacja. To jest naszego świętego papieża Ecclesia de Eucharistia, która w tym roku poświęconym Eucharystii powinna być naszym, tak powiem, chlebem powszednim. No i potem druga to Mysterium Fidei, Benedicta, przepraszam, Sacramentum Caritatis, Benedykta XVI. Dwaj genialni papieże, którzy w swoim myśleniu o Eucharystii pisali przecież te dokumenty w podeszłym wieku. Jeden bardziej emocjonalny, kardynał, czy tam Benedykt XVI, bardziej może intelektualny, ale fantastycznie to można odkryć to, co tak naprawdę my, zwyczajni kapłani, staramy się to nie przeżywać, a może nie zawsze rozumieć. Trzy rzeczy, które mnie uderzają w tych encyklikach i które ja wyciągam, a jak wy chcecie, bracia, to możecie w takim duchu na nie patrzeć, także na codzienną mszę świętą. Po pierwsze, Eucharystia to odwaga, to jest sposób, Boży sposób na to, żeby obłaskawić tajemnicę. Tajemnicę, która niezależnie od religii, wiary, niewiary, wisi, towarzyszy człowiekowi. Tak naprawdę przecież my, nawet najwybitniejsi z nas, to jak zastanawiamy się nad sensem życia, nad początkiem naszego losu, jeśli tak można powiedzieć, nad stworzeniem czy niestworzeniem świata, zależy jak ktoś tam wierzy, to sięga tajemnicy. Egzystencjalnie odpowiedzią dla mnie to jest Eucharystia, która sięga tajemnicy Bożej miłości, jako tej, która stworzyła świat, tej, która opatrzyła ten świat swoimi prawami, swoją wolą i swoją miłością. Ilekolwiek razy staję przy ołtarzu i mówię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i przeżywam Eucharystię, ja to teraz mówię w kontekście, bo nie wiem, oczywiście nie zawsze tak to przeżywałem, to ja tak naprawdę bardziej czy mniej świadomie odpowiadam na najgłębszą moją potrzebę. Benedykt XVI mówi: prawdy, której potrzebujesz, przyjacielu. Prawdy o życiu, o sensie tego życia, o sensie świata i tak dalej. Bez prawdy, mówi Benedykt XVI, człowiek usycha, człowiek upieje. Czego dowodem albo przykładem są potem te ideologie, które wymyślają ludzie bez odniesienia do prawdy. Druga to jest Eucharystia, to jest dotyk. Dotyk miłosierdzia, użyjmy tego słowa, które pozwala przezwyciężyć grzech. Jezus Chrystus, który ofiarował się, ofiaruje się, mi pamiętkę, tego przeżywamy w Eucharystii, pozwala nam przezwyciężyć zło. A po trzecie, Eucharystia to jest tworzenie wspólnoty. Prawda, która zaspokaja mój niepokój wobec tajemnicy życia, losu i świata, siła, która daje mi możliwość przezwyciężenia mojego grzechu, ale także grzechu świata. I po trzecie, Eucharystia to jest wspólnota. Trzy prawdy, które z tych encyklik można wydobyć. No i teraz, ja to wydobywając, postanowiłem, przynajmniej, drodzy bracia, wam teraz to, bo wiadomo, że dzisiaj będziemy przeżywać za chwilę mszę świętą. Tam są piękne teksty, które wystarczy tylko przeżywać, komentować, interpretować. Tego nie będę robił. Ale kilka tygodni temu, a nawet może dwa, więcej niż miesiąc, znany nam ojciec dominikanin Maciej Zięba w takim dodatku sobotnim do Rzeczpospolitej opublikował 10 grzechów polskich świeckich, polskiej prawicy, polityków z prawicy i polskich księży. Ja nie chciałbym mówić o grzechach polskich księży, bo bardzo łatwo się znęcać nad naszymi grzechami, zwłaszcza mówiąc o innych grzechach. Ja to potraktowałem, nie będę wszystkich wymieniał. Każdy, kto czyta plus minus, to może to przeczytać. Natomiast ja to potraktowałem jako wyzwania. I staram się teraz odpowiedzieć, czy postarałbym się odpowiedzieć, gdybym był jakimś nadającym kierunek życiu, czy w diecezji, czy w Polsce, czy w seminarium, ja to sobie dla siebie robię, z Eucharystii, którą codziennie celebruję, jak odpowiedzieć na te wyzwania. Bo tutaj dopiero się ukonkretnia siła naszej wiary, zdolność rozumu do pojęcia rzeczywistości i do konkretnej odpowiedzi na kryzys. Ojciec Zięba mówi, że pierwszą słabością nazywa grzech, to jest klerykalizm. Korporacyjne rozumienie siebie jako instytucji Kościoła. Obrona naszych słabości bez czasami ich wyjaśniania. Po prostu korporacja. To nie jest do końca sprawiedliwe. Ale zastanawiam się, jak teraz z Eucharystii wydobywać, żeby bronić swojej godności, bo ja nie chcę mówić, że to wszystko, co nam zarzucają jako nasze grzechy, to jest tak łatwo, można przyjąć, zaakceptować, się zgodzić. Bardzo wielu kapłanów niestety popełnia ten grzech. Ja już to wyrażałem, ja nie mogę ścierpieć tego, że moi bracia, starsi i młodsi, chodzą do telewizji, do radiostacji, gdziekolwiek i są jeszcze ostrzejszymi krytykami nas, naszych błędów, autentycznych grzechów, niż ci świeccy. Ja ciągle zastanawiam, czy my nie mamy swojego kościelnego sposobu, oczywiście, ja wiem, jak oni to tłumaczą, niektórych dobrze znam. Nie oczyścisz inaczej Kościoła, jak nie pójdziesz do TVN-u. O, kochany. A ja znam księży, którzy w różnym czasie i za poprzedniego systemu kościelno drogo szli do końca. Aż do Rzymu. Mój proboszcz z mojej parafii, prosty, zwyczajny ksiądz, nie zgadzał się z pewną polityką, z pewnymi... Pojechał, doszedł aż do Dziwisza. Ja byłem wtedy w Rzymie i sam byłem zdumiony. Mówi, jak tam dojdzie do Dziwisza? Siedział godzinami, dzwonił tam z tej budki na Piazza Remuria, każdy tam był, to wie. I dodzwonił się. Dodzwonił się. Jeszcze mnie potem na świadka wzywał. Ja mówię, księże proboszczu, ja to tam coś słyszałem, ale ja nie wiem wszystkiego. To mi była mnie zły trochę. Ale dodzwonił się skutecznie. A dzisiaj nie wierzą niektórzy, że nie można. TVN ich oczyści. Naiwność. Naiwność. To jest pierwszy klerykalizm. My nie powinniśmy być klerykalni, ale powinniśmy. Potem uwaga, no tutaj jest delikatny temat. Feudalizm w relacjach księża świeccy i księża biskupi. Jak Zięba ilustruje, dam tylko przykład, ten feudalizm, on myśli, mówi, jak był strajk nauczycieli, to czcigodni mogą sobie to przypomnieć, to podobno niektórzy księża biskupi w Polsce zakazali katechetom brać udziału w strajku. Zięba mówi, jakim prawem? To już jest właśnie feudalizm. Nauczyciel religii, on ma misję, on ma słuchać tego, co Kościół mówi, natomiast gdy chodzi o obronę swoich praw, to on ma takie same prawa, jak i jego kolega. To ja powołuję to na przykładzie tylko na odpowiedzialność ojca Macieja Zięby, którego szanuję. Następnie nadmierny nacisk na materialne zabezpieczenie bytu swojego, ale nawet nie tyle swojego ojciec Zięba, co instytucji. Tu sytuacja się zmienia, konieczność zachowania tych pięknych, ja wczoraj byłem, dzisiaj jestem pod wrażeniem, ale jechaliśmy z tego od Sieradz aż do Konina, jakie tutaj są kościoły, jakie tutaj są tradycje, ktoś to musi utrzymać. Ktoś to jest nie tyle właścicielem, bo to jest lud, ale to jest przecież skarb. Nie znaczy, że my nie potrzebujemy finansów. Ale to, ja to już powtarzałem dwa razy i powtarzam, to, że Kościół Polski nie po 89 roku nie zdobył się na reformę finansowania, to uważam za grzech zaniedbania. Owszem, mogą być różne zdania, to co ja mówię nie jest dogma, ale ja patrzę po naszych, tak tam, mazowieckich zachodach. Ile jest sporów o pieniądze w tych kancelariach, przy ślubach, co łaska niby, co łaska. Nie chcę tu mówić, ile procent zachowuje się co łaska, a ilu procent stawia jasne wymagania. Ile jest sporów na ten temat. Gdyśmy przechodzili, przemawiali synod niedawno, ja byłem przewodniczącym komisji do spraw rodziny. I ponieważ widziałem od ludu naszego mazowieckiego, jaki to jest to problem, no to próbowałem przemycić dwie sprawy. Żeby na ślubach nie zbierać tacy. Bo wiedziałem, że ludzie się burzą, a są takie śluby, gdzie wprost mam roczo tam. Wziął pieniądze, jeszcze chodzi z tacy. Niektórzy proszą, żeby nie. I wtedy najlepsi księża nasi, słuchaj, daj spokój, nie poruszaj tego. Nie poruszaj tego. Tak samo jak proponowałem, żeby były jakieś widełki, gdy chodzi o opłaty za śluby i pogrzeby. Nie poruszaj tego. Do tej pory się zastanawiam, dlaczego nie poruszaj tego, dlaczego tego nie uregulować. Bo my wiemy jak rozmawiać. Naiwna wiara, to już kończę, tak? Naiwna wiara w to, że prawne, państwowe akty zabezpieczą nas przed gender, przez LGBT, przez inwazją demokracji liberalnej. Ja tutaj odpowiadam, absolutnie potrzebne są uregulowania i potrzebna jest zdecydowany opór i prawo przeciwko ideologii. Ale Ziemba sugeruje raczej, że nawet jak o te prawa powinniśmy walczyć, a przynajmniej nie powstrzymywać tych świeckich, którzy mają prawo o to walczyć, to my powinniśmy od wewnątrz, naszym myśleniem, naszym działaniem, a zwłaszcza pomocowym, Ziemba o tym myśli. My się absolutnie mamy prawo i obowiązek przeciwko aborcji występować. Natomiast każdy, kto występuje, powinien zapytać, co robisz, przyjacielu, w swojej parafii, w swoim otoczeniu, żeby pomóc matkom, które w takiej sytuacji się znajdą. Jeśli ciebie nie boli aborcja, w tym sensie boli, że to jest dramat i chcesz pomóc, to potem wszelkie mówienie, tak mi się ziemba. No i wreszcie brak umiejętności odnajdywania się w społeczeństwie pluralistycznym, podzielonym, kiedy jest tyle myśli, kiedy jest tyle tych środków masowego przekazu. Tutaj faktycznie z tym się zgodzę. Umiejętność znalezienia się, przepowiadania, doboru argumentów w tym konglomeracie, nieraz kociokwiku, tych wszystkich zbornych i niezbornych relacji, dzisiaj wymaga umiejętności. Bo ponieważ widzimy, że niektórzy z nas, począwszy od księży biskupów, a skończywszy na nas, braciach kapłanów, boją się telewizji, boją się radia, boją się dyskusji otwartej. Po prostu się boją. A znów inni, którzy już przełamali w sobie tę barierę lęku, idą tam jak naiwni. To oparcie na szkło jest niepokojące. Trzygodni bracia, ksiądz kanclerz nic nie mówi, ale patrzy na mnie. Chcę na końcu podsumować tę konferencję, ponieważ ciągle szukam tu waszej diecezji, znajdowałem zawsze wielkie osobowości. I jak dzisiaj jechałem z Płocka, to przejeżdżałem koło Tamy. Tam co roku my jeździmy z Płocka 19 października. Stajemy tam nad Tamą przy księdzu Popiełuszce, gdzie był zamęczony. To jest mój kolega, który wcześniej był w tej samej jednostce w Bartoszyce. Ja nie tylko noszę jego obrazek, ale codziennie się modlę za swoje grzechy. Dziękuję za jego odwagę i proszę, żeby dzisiaj obtaczał nasz Kościół. Byłem tam, ale mam tutaj. Kiedyś pozwoliłem sobie, w ogóle popełniłem dwa teksty po śmierci poświęcone dwom wielkim osobom z waszych szeregów. Pierwszy to biskupowi Dębowskiemu, kiedyś krótko, nie będę go w tej chwili czytał, ale drugi to jest ksiądz Stanisław Olejnik. Chcę zakończyć tak. No troszeczkę takie są, bo to takie emocjonalne. Jestem emocjonalny człowiek i tak mnie porywało ku emocjom. To napisanie jest po pogrzebie, którym byłem w katedrze tu waszej włocławskiej. Rzędy kolumn włocławskiej katedry stanęły na baczność, a jej gotyckie łuki zdawały się pochylać nad trumną świętej pamięci księdza profesora Stanisława Olejnika, Nestora polskich teologów moralistów, który w środę wracał do swojego Emaus. To było po chyba Wielkanocy. Żegnał się z ukochanym Włocławkiem, aby po południu przybyć do rodzinnego Kalisza. W urokliwym dzienniku, niektórzy może pamiętają swoim, takie to były czasy, tacy to byli ludzie, ksiądz Olejnik wspominał, jak papież, że papież był od niego silniejszy, to był przyjaciel papieża. Opisuje w swoim tym dzienniku, jak oni rozmawiali, jak oni chodzili po górach, jak do Stasia pisał Karol, potem już jako papież, karteczki takie piękne. Od dzieciństwa karmili się wielkimi ideami, spotykali niezwykłych ludzi. Jeden dojrzewał papież w cieniu Wawelu, drugi urodził się, jak lubił powtarzać, w najstarszym polskim mieście Kaliszu. W istocie to jednak, do tego nawiązuję, nie muszę tego czynić, bo nie muszę u was budzić dumy z tego, skąd wy pochodzicie, kochani. W istocie to jednak wielkie duchy Stanisławów, Sapiechów, Wyszyńskich, Majdańskich, Iwanickich, Radziszewskich zafascynowały obu tych ludzi. W wypadku księdza Olejnika ogromną rolę odegrała bogata tradycja seminarium duchownego we Włocławku z szeregiem społeczników i teologów związanych także z Ateneum Kapłańskim. To pismo zresztą stało się okazją do ich zbliżenia, kiedy Karol szukał możliwości druku swoich artykułów po powrocie z Rzymu ze studiów, a Stanisław mu w tym pomagał. I kończę ostatni akapit. Po dostojnej liturgii pogrzebowej, której przewodniczył ordynariusz włocławski biskup Wiesław Meryn, drzwi katedry, jak byliście to pamiętacie, otworzyły się na oścież i w kapłańskim dwuszeregu wyprowadziliśmy trumnę z ciałem naszego mistrza i nauczyciela na plac przed świątynią. Chmury wisiały nisko, zaczął padać wiosenny deszcz. Zdawało mi się, że obaj przyjaciele znowu spotkali się w górach, o których Asnyk, przepraszam, że to taka naiwna poezja, patron liceum, do którego uczęszczał młody Stanisław Olejnik, pisał: na szczytach Tatr, na sinej ich krawędzi króluje wiatr, króluje w mgłach świszczący wiatr i ciemne chmury pędzi. Mając za to dziękuję serdecznie już teraz okazję tutaj stanąć między wami w tym seminarium, w którym ksiądz profesor Olejnik dojrzewał, pracował, był mistrzem, składam jemu, jego przyjaciołom, a także wam wyrazy szacunku i wdzięczności. Szczęść Boże.